Tytuł tygodnia.
Elizabeth Carey Mahan, skandalistki. Książkę w tłumaczeniu Julii Skurzyńskiej-Ślusarek wydała jako audiobook Biblioteka Akustyczna. Margareta Selle, opuszczona przez ojca, wyszła za mąż za mężczyznę poznanego przez ogłoszenie matrymonialne. Małżeństwo jednak okazało się katastrofą. Czyta Maciej Orłowski.
Domem Margarety miał być odtąd Paryż, okresu La Belle Époque. Gdy jeden z dziennikarzy zapytał ją, dlaczego wybrała akurat to miasto, odpowiedziała: nie wiem, myślałam, że wszystkie kobiety, które uciekają od swoich mężów, udają się do Paryża. Ponieważ mąż nie zamierzał płacić alimentów, Margareta próbowała zarabiać, zresztą bez większych sukcesów, pozując artystom. W końcu zatrudniła się w konnym cyrku Ernesta Moliera. To właśnie on namówił ją, aby została tancerką. I to nie byle jaką. Miała być Matą Hari, co w języku Jawi, używanym w południowych prowincjach Tajlandii w pobliżu granicy z Malezją, oznacza oko dnia. Jej strój składał się ze srebrzystego stanika, udekorowanego klejnotami, długich kolorowych welonów, które symbolizowały piękno, miłość, namiętność, zmysłowość i niewinność, oraz ze stroika na głowę, zdobionego kamieniami szlachetnymi, wykonanego według jawajskiego wzoru. Jej taniec, jeżeli można to tak nazwać, stanowił mieszaninę erotyczno-egzotycznych póz. W czasie występu zrzucała z siebie kolejne welony. Sama przyznawała: nigdy nie potrafiłam dobrze tańczyć. Ludzie przychodzili mnie oglądać, dlatego że byłam pierwszą, która ośmieliła się pokazywać publiczności nago. Zadebiutowała w domu jednej pani z towarzystwa i od razu stała się sensacją. W kolejnym roku miała 30 przedstawień, zarówno publicznych, jak i prywatnych. Wymyśliła historię swojego pochodzenia. Jej szczegóły wprawdzie zmieniały się z wywiadu na wywiad, ale Margareta konsekwentnie utrzymywała, że ruchów nauczyła się od swojej matki, która tańczyła w jawajskiej świątyni. Krytycy byli zachwyceni i prześcigali się w wymyślaniu określeń, które oddałyby barwę śniadej cery czy opisały faliste ruchy rąk tancerki. Le Gaulois pisał entuzjastycznie, że jest obdarzona kocią gracją, niezwykle kobieca, a zarazem majestatycznie tragiczna. Jej ciało wygina się i drży, miotane tysiącami ruchów dopasowanych do tysięcy rytmów. Kupili ją razem z jej egzotyczną historią. Wkrótce znalazła pierwszego ze swoich licznych kochanków, który płacił jej rachunki i zapewniał życie na poziomie, do jakiego przyzwyczaiła się jako dziecko. Mimo to, ponieważ jej gust był nad wyraz ekstrawagancki, i tak nieustannie tkwiła w długach. Przez 10 lat niepodzielnie rządziła Europą, występując w salach koncertowych, a także operach w Monte Carlo, Berlinie, Wiedniu oraz miastach hiszpańskich i będąc jedną z najlepiej opłacanych tancerek epoki. Ale czas Maty Hari się kończył, dobijała 40, a w cieniu jej sukcesu dorastały jej liczne naśladowczynie. Zaczęła organizować występy w swojej posiadłości w Noi, w których akompaniował jej maestro i mędrzec suficki Inaya Khan. Nadal wspierali ją kochankowie, spośród których wielu było oficerami. Wraz z wybuchem I wojny światowej dla Maty Hari zmieniło się wszystko. Mieszkała wówczas w Berlinie, gdzie miała podpisaną umowę na występy. Próbowała zerwać kontrakt. W ramach odszkodowania garderobiana przejęła jej biżuterię i futra, a Niemcy zamrozili oszczędności na koncie bankowym. Z niewielką sumą w ręku wsiadła do pociągu jadącego do Szwajcarii, ale ponieważ nie posiadała holenderskiego paszportu, miała spore trudności z dotarciem do celu. W końcu wylądowała w Holandii, gdzie została kochanką barona Edwarda